www.kapucyni.pl. Zakon braci mniejszych kapucynów. Portal o smaku kapucyna.
Pokój i dobro. Kościół na ziemiach polskich w najtrudniejszych momentach jej historii, niewoli i walki o wolność, zrodził wielu świętych, którzy pośród przeciwności umieli być wzorem dobroci, patriotyzmu, piękna człowieczeństwa. Jednym z nich jest postać Adama Chmielowskiego, znanego jako świętego brata Alberta. 25 sierpnia 2012 roku obchodzimy 125. rocznicę obłóczyn tego świętego. Obłóczyny miały miejsce w kaplicy loretańskiej w kościele kapucynów w Krakowie. My obecnie znajdujemy się w sanktuarium Ecce Homo. Jesteśmy przy relikwiach świętego brata Alberta. Gościem dzisiejszej audycji jest siostra albertynka Katarzyna Miela. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Przy mikrofonie brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów. Jest dla mnie wielką radością, że możemy rozmawiać na temat świętego brata Alberta i rocznicy tych obłóczyn, które miały miejsce de facto w klasztorze braci kapucynów w Krakowie. Więc może tak od samego początku. Czy mogłaby siostra krótko przybliżyć nam postać założyciela zgromadzeń albertyńskich, siostra Katarzyna?
Adam Chmielowski, bo tak się naprawdę nazywał, to był człowiek, który wychował się w rodzinie religijnej, patriotycznej w czasie zaborów, dokładnie pod zaborem rosyjskim się wychował. Doświadczył w swoim życiu wiele cierpienia, bo jako dziecko stracił rodziców, jako 18-latek stracił nogę w powstaniu styczniowym, jako student na jego rękach umarł jego najbliższy przyjaciel. Ale pomimo tego w jego życiu udało mu się zrealizować wielkie pasje, wielkie marzenia młodości, to znaczy został malarzem, artystą, zwiedził wiele świata, był bywalcem paryskich kawiarenek, można sobie wyobrazić go, jak tam przemykał między młodymi impresjonistami, którzy dyskutowali wtedy o istocie sztuki. Doświadczył Warszawy, wtedy też kulturalnie bardzo się rozwijającej. W którymś momencie zobaczył, że to go nie zaspokaja, że nie spełniają się jego takie najgłębsze pragnienia i zostawił malarstwo po to, żeby zostać zakonnikiem. Paradoksalnie, ale właśnie został zakonnikiem, zajął się ludźmi ubogimi, w tym odnalazł swoje spełnienie, swoją wewnętrzną wielkość, swoje powołanie. Zajął się ludźmi ubogimi w Krakowie, założył także zgromadzenia albertyńskie. Umarł w 1916 roku, w czasie I wojny światowej, notabene przepowiadając odzyskanie niepodległości przez Polskę.
125. rocznica obłóczyn, czyli mamy rok 1887. Siostro, mamy różnego rodzaju świętych, co mam na myśli. Niektórzy przeżywali takie momenty przełomowe, prowadzili bardzo życie niemoralne i nawrócenie było takim przełomem, ale mamy też świętych w Kościele, którzy już od początku życia za łaską Pana Boga wyróżniali się swego rodzaju duchowością, jakąś bliskością życia z Panem Bogiem. Jeżeli patrzymy na świętego brata Alberta, na Adama Chmielowskiego, jaki typ duchowości jest bliższy jego osobie, siostra Katarzyna?
Paradoksalnie można powiedzieć, że połączył oba, dlatego że w środowisku, w którym przebywał, dość się wyróżniał. To znaczy jego przyjaciele mówili o nim, że jest taki uduchowiony. Helena Modrzejewska napisała w swoim pamiętniku, że przychodzi taki pan Adam Chmielowski, artysta, chodzący wzór cnót chrześcijańskich w jej mniemaniu. Więc też te doświadczenia zrywu patriotycznego w czasie powstania styczniowego też świadczą o takim wewnętrznej dojrzałości Adama już wtedy jako nastolatka, o takim męstwie, bohaterstwie, może no nie bójmy się tego słowa powiedzieć, bohaterstwie młodego człowieka. Więc moglibyśmy powiedzieć, że jego życie przebiega jakby poprawnie, rozwija się moralnie, prawidłowo, że traktowany jest jako wzór, jako przykład. Ale nie omijają go właśnie takie wewnętrzne rewolucje i może dzięki tym wewnętrznym rewolucjom, można powiedzieć, staje się tym, kim jest, a nie dzięki temu, że się wyróżniał spośród innych swoją taką wewnętrzną wielkością.
Mówimy o momencie obłóczyn, który miał miejsce 25 sierpnia 1887 roku. Czy to wydarzenie miało jakiś szczególny wpływ na jego życie?
Obłóczyny miały duże znaczenie tak dla jego życia, powiedzmy tutaj w Krakowie, ponieważ jakby były taką pieczęcią, zewnętrzną pieczęcią nowej tożsamości Adama. Bo Adam wtedy napisał do swojego brata w liście, że umarł Adam Chmielowski narodził się brat Albert. Już nie ma Adama Chmielowskiego, jest brat Albert. Więc samo nałożenie habitu miało takie znaczenie dość zewnętrzne. Natomiast było to zwieńczeniem tak naprawdę kilku lat bardzo głębokiej takiej właśnie wewnętrznej rewolucji, przemiany, która się w nim dokonała i chyba ona jest ważniejsza, ta wewnętrzna przemiana, niż sam moment obuczyn, który był takim momentem już kończącym to wszystko, co się w jego życiu do tej pory działo, te wielkie burze, które przyniosły później wielkie słońce.
A gdybyśmy tak patrzyli na całość jego osoby, to ja bym chciał zapytać, w czym zaznaczała się świętość Adama Chmielowskiego?
Adam Chmielowski, święty brat Albert, zajął się ludźmi ubogimi, ale nie tylko z tego powodu, że był altruistą, że współczuł tym biedakom, że był poruszony tą nędzą. Owszem, tak było, był poruszony, ale to nie był główny motyw jego działania. Głównym motywem jego działania było to, że on poszedł do tych ludzi nie tyle, żeby coś zrobić dla nich, co po prostu z wdzięczności wobec Pana Jezusa. Tak mocno doświadczył jego miłości, tego, że ta miłość jest totalnie bezinteresowna, że on już inaczej po prostu nie mógł. Gdzieś tam zapisywał w swoich notatkach, że czy mógłby czegoś, czy dla wywdzięczenia się Panu Jezusowi za jego ciało i krew, które pożywam w Eucharystii, mógłbym czegoś odmówić. Więc ten jego gest posługi był gestem tak naprawdę wdzięczności. Nie był to gest jakiegoś bohaterstwa, chociaż tak to społeczeństwo krakowskie z zewnątrz oceniało. Dla niego to był gest wdzięczności, próba wywdzięczenia się Panu Jezusowi. Czyli jego posługa wynikała z relacji z Panem Jezusem.
Kiedy patrzymy na świętych, z reguły od razu myślimy o jakimś niesamowitym życiu mistycznym czy jakichś uniesieniach duchowych. A właśnie gdy przypatrujemy się bratu Albertowi, jak duchowo przejawiała się jego świętość? Czy był mistykiem, siostra Katarzyna?
Są świadectwa, które mówią o tym, że brat Albert przeżywał stany mistyczne. Czasami ktoś go przyłapał w cudzysłowie na takich przeżyciach. Natomiast sam brat Albert kształtował się na duchowości franciszkańskiej, świętego Franciszka i na duchowości świętego Jana od Krzyża. I swoje przeżycia wewnętrzne próbował interpretować przez pryzmat właśnie przeżyć tych dwóch świętych, uważał ich takich swoich przewodników. Dlatego możemy powiedzieć, że właśnie jest taki franciszkańsko-karmelitański trochę brat Albert. Ta duchowość albertyńska, duchowość świętego brata Alberta ma takie cechy jakiejś nowości, ale czerpie korzeniami z tych dwóch świętych.
A kiedy myślimy o świętych, często jakoś w sposób obiegowy myślimy, że to są ludzie, którzy się nie denerwują, na nic nie narzekają, na cierpienia, które ich spotykają. Czy możemy powiedzieć, że tak właśnie działo się w życiu świętego brata Alberta?
Oj, brat Albert potrafił się bardzo mocno zdenerwować, jeżeli bracia i siostry na przykład próbowali coś sobie ulżyć w ubóstwie, jakoś lepiej sobie urządzić swoje mieszkanie, czy coś sobie lepiej przygotować do jedzenia, lepiej niż ubodzy, nie? Niż ci, którym on posługuje, oni posługują. Więc był wtedy bardzo poirytowany, potrafił się unosić gniewem wtedy. Natomiast jeżeli chodzi o narzekanie, nie narzekał nigdy na swoje trudności ze zdrowiem. Nie miał nogi lewej i to sprawiało mu wiele bólu. Natomiast nie było, no nie ma takich wspomnień, żeby ktoś pamiętał, że on jakoś utyskiwał nad tym swoim kalectwem, a wręcz przeciwnie, zazwyczaj było tak, że on trochę kpił z siebie w tym kierunku. Raczej śmiał się z tej swojej niepełnosprawności.
Siostra, gdybyśmy chcieli jeszcze dopełnić odpowiedź na to pytanie odnośnie do wizji świętości brata Alberta, to znaczy z jednej strony był człowiekiem, tak jak wspominała siostra, postrzeganym przez innych od dzieciństwa jako człowiek bardziej pobożny, nie chcę powiedzieć święty, ale właśnie jakoś bardziej uduchowiony, a z drugiej strony wspomniała również siostra, że jednak potrzebował tej jakiejś wewnętrznej przemiany, swego rodzaju rewolucji. Gdyby mogła siostra dopełnić tę myśl.
To był chyba najbardziej przełomowy moment w życiu brata Alberta i może najważniejszy. Ta wewnętrzna przemiana to był chyba jeden z najważniejszych momentów w życiu brata Alberta, z którego później rzeczywiście wyrósł brat Albert, nie Adam Chmielowski, tylko brat Albert. Jeszcze jako Adam Chmielowski zaczął trochę jakby wychodzić z tej tożsamości artysty przez to, że zaczął się interesować sztuką sakralną, zaczął malować religijne obrazy i one go doprowadziły do takiego pytania, czy służąc Bogu sztuce też można służyć? I w którymś momencie doszedł właśnie do wniosku, że musi zostać zakonnikiem, żeby jakoś to połączyć. I służbę Bogu, i służbę sztuce. Miał w sobie taki maksymalizm, takie dążenie do doskonałości. Nie chciał pozostawać na tym, co miał. I ta decyzja go doprowadziła do wstąpienia do zakonu jezuitów. Natomiast jak się okazuje, pisał stamtąd, że jest szczęśliwy, ale okazuje się, że to nie była jego droga, ponieważ tam w zakonie jezuitów przeżył bardzo duże załamanie wewnętrzne, psychiczne. Został odesłany do zakładu psychiatrycznego pod Lwowem. Możemy sobie też wyobrazić jego sytuację. Wtedy 100 lat temu zakład psychiatryczny i to, że lekarze nie mogli sobie poradzić z jego stanem, nie umieli mu pomóc, nie rozumieli tego, co się w nim dzieje. Przebywał tam niecały rok, zabrał go stamtąd jego brat i dopiero pewien kapłan zrozumiał, co się z Adamem dzieje i doprowadził do tego, że przygotował taką rozmowę z bratem Adama, żeby Adam słyszał, bo z Adamem nie można było wtedy rozmawiać, bo nie było z nim specjalnie kontaktu. Nie chciał podejmować żadnych relacji. I ten proboszcz z pobliskiego Szarogrodu, gdzie Adam przebywał na Podolu, rozmawiał z jego bratem o takiej bardzo podstawowej prawdzie, o tym, że Pan Bóg kocha nas za darmo, za nic, bezinteresownie. Mówił po prostu o miłosierdziu Bożym. I wtedy w Adamie błysła jakaś myśl, jakieś światło się obudziło w nim, które doprowadziło tak naprawdę do uzdrowienia, ponieważ Adam wtedy poprosił o generalną spowiedź i to, z czym nie poradzili sobie lekarze, rodzina sobie nie poradziła, to uzdrowił sakrament. Od tego momentu mamy tak naprawdę narodziny nowego Adama Chmielowskiego, który już nie jest człowiekiem opartym na samym sobie, tylko jest człowiekiem opartym na doświadczeniu bezinteresownej miłości Pana Boga. Może jemu się za bardzo wtedy wydawało, że on może przed Panem Bogiem być taki poprawny i dobry, może za bardzo poszedł w tym kierunku. No, wszyscy go chwalili ze wszystkich stron i on jakby może w to uwierzył, że on potrafi być dobry, on potrafi być wierny Panu Bogu. W momencie, kiedy doświadczył, że tak naprawdę nie jest wierny Panu Bogu, że tak naprawdę czasami Pana Boga oszukuje, to rozsypał się po prostu wewnętrznie. I ten proboszcz pomógł jakoś się pozbierać, zrozumieć, że to nie nasza miłość jest pierwsza, tylko że pierwsza jest miłość Pana Boga, nieodwołalna, a nasza to gdzieś tam dopiero na końcu. I to mu pomogło jakby wewnętrznie się scalić. Od tego momentu mamy nowego Adama Chmielowskiego, który wtedy zachwyca się świętym Franciszkiem i obuczyny Adama Chmielowskiego, które mają miejsce w 1987 roku, są zwieńczeniem właśnie tego etapu, tego momentu. To jest konsekwencja tego, co się wydarzyło wtedy, gdy przeżył tą spowiedź generalną, gdy doświadczył bardzo mocno miłości Bożej i zafascynował się później świętym Franciszkiem.
Dobrze, jeżeli audycję wieńczy jakaś puenta. Czy na koniec naszego spotkania mogłaby siostra powiedzieć, czy jest jakaś szczególna myśl świętego brata Alberta, która najbardziej wyrażałaby jego charyzmat?
Najczęściej powtarzaną i taką popularną myślą świętego brata Alberta są te słowa: powinno się być dobrym jak chleb, który leży na stole, do którego każdy może przyjść, kęs ukroić, nakarmić się, jeśli jest głodny. Jednak, jeżeli miałabym powiedzieć o moim osobistym odczuciu, i pewnie też wielu sióstr, które próbują jakoś głębiej zgłębiać postać naszego założyciela, bardziej, lepiej jego posługę, jego życie, jego misję oddają słowa, które zapisał w swoim notatniku, które mówią o tym, że patrzę na Jezusa w Eucharystii, czy jego miłość mogła obmyśleć coś jeszcze piękniejszego, skoro on jest chlebem i my bądźmy chlebem, dawajmy siebie samych.
Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przypomnę tylko, że jesteśmy w miejscu szczególnym, w sanktuarium Ecce Homo, przy relikwiach świętego brata Alberta. Jesteśmy w Krakowie, w kościele, przy klasztorze sióstr Albertynek posługujących ubogim. Okazją do tego niecodziennego spotkania jest 125. rocznica obuczyń świętego brata Alberta. Obuczyny miały miejsce 25 sierpnia 1887 roku w Krakowie przy kościele braci mniejszych kapucynów w kaplicy loretańskiej. Warto zaprosić, można odwiedzać sanktuarium świętego brata Alberta, sanktuarium Ecce Homo w Krakowie na Prądniku. Jest również możliwość, udając się do kościoła kapucynów w Krakowie przy ulicy Loretańskiej, aby również podejść do kaplicy loretańskiej. Tam znajduje się pamiątkowa tablica upamiętniająca ten szczególny moment, jak przed chwilą mówiła siostra, wieńczący swego rodzaju etap pierwszego momentu nawrócenia Adama Chmielowskiego. Adam Chmielowski umarł. Od tego momentu żyje święty brat Albert. Dziękuję za to spotkanie. Moim i Państwa gościem była dzisiaj siostra Albertynka, siostra Katarzyna Miela.
Bóg zapłać, szczęść Boże wszystkim.
Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby pogłębić znajomość postaci świętego brata Alberta, zapraszamy na strony internetowe prowadzone przez siostry Albertynki. Adres strony to www.albertynki.pl. Przy mikrofonie brat Paweł Teperski, Public Relations Kapucynów.
Audycja powstała przy współpracy z portalem www.kapucyni.pl.